Witajcie kochani bardzo serdecznie w ziemniaczanym przeglądzie komiksowym, czyli comiesięcznym krótkim podsumowaniu nowości komiksowych ze świata Gwiezdnych Wojen od wydawnictwa Marvel. Jakiś czas temu pytałem się Was w osobnym materiale, do którego bardzo serdecznie zachęcam tych, którzy jeszcze go nie zobaczyli i jeszcze nie podzielili się swoją opinią, jak można byłoby zmienić moje działania na ziemniaczanym polu, żeby w pewien sposób podnieść ogólnie jakość i przyjemność z oglądania dla Was. I jedną z tych rzeczy, która się pojawiała dosyć mocno, była kwestia komiksów, które były bardzo często, ponieważ pojedynczo je recenzowałem i były one dosyć często opóźnione względem premier. Tak więc po pewnego rodzaju przeanalizowaniu tego, co mi napisaliście, po przemyśleniu całej sytuacji, postanowiłem spróbować, mam nadzieję, że to się przyjmie, ale na razie próbujemy wrócić do formatu miesięcznych podsumowań, czyli omówienia pojedynczych zeszytów z konkretnych serii komiksowych, czasami nawet po dwa zeszyty z danej serii, które pojawiły się w mijającym miesiącu. No i oczywiście, jako że no już jesteśmy trochę w maju, bo wiadomo, majóweczka przeszkodziła i tak dalej, to zajmujemy się tymi zeszytami komiksowymi, które pojawiły się w kwietniu lub które generalnie rzecz ujmując zalegały mi, jeżeli chodzi o Marvela, jak i również o Dark Horse'a, jeżeli chodzi o serie komiksowe takie jak na przykład The High Republic Adventures. I oczywiście przy każdej serii komiksowej, przy każdym zeszycie albo zeszytach, które będą oczywiście zaznaczone na YouTubie w osobnej kwestii, krótkie omówienie, krótkie wrażenia z mojej strony, jak i również dla Was wybrane strony, żebyście mogli zobaczyć, jak właściwie ten komiks się prezentuje graficznie, co może być przydatne, żebyście sami zdecydowali, czy chcecie się z nimi zapoznać, czy nie. Tak więc, moi drodzy, zaczynamy, nie przedłużam już tego wstępu i przejdźmy do tego, co pojawiło się w kwietniu, jeżeli chodzi o komiksy gwiezdnowojenne. I dzisiejsze spotkanie rozpoczynamy od 45. zeszytu serii komiksowej Star Wars, a przed chwilą mieliśmy 44., który był jednym z ostatnich, które omówiłem pojedynczo. No a teraz oczywiście kontynuujemy naszą przygodę z, powiedzmy, sądem nad Lando Calrissianem. Bo jak doskonale pamiętamy, Lando Calrissian w końcu przyznał się do swoich grzechów przeciwko rebelii. Rozpoczyna się przeciwko niemu posiedzenie sądowe, podczas którego jedna z sędzi, czyli Mon Mothma, zostaje porwana na innej planecie. No i tak naprawdę ten zeszyt kontynuuje nam te wątki, bo z jednej strony mamy pokazane, jak wyglądają procedury bezpieczeństwa rebelii, gdzie w momencie, kiedy Mon Mothma zostaje porwana lub przechwycona przez przeciwnika, flota rebeliancka natychmiast rozpierzcha się po całej galaktyce i dopiero w pewnym momencie może się zebrać, kiedy wszystko jest, powiedzmy, bezpiecznie. Z drugiej strony mamy oczywiście pokazanie cały czas dalszego ciągu naszego sądu nad Lando Calrissianem, gdzie z jednej strony powiedzmy prosecutor, to będzie chyba prokurator, stara się pokazać, że to Lando jest odpowiedzialny za uwięzienie Hanna Solo, za zdradę na Bespinie, a z drugiej strony jego adwokatka mówi jasno i wyraźnie, dlaczego on to zrobił, i mamy taką typową zagrywkę z amerykańskich serialów czy filmów na temat sądu. Z drugiej oczywiście do tego wszystkiego jest również badanie nad tym, kto właściwie porwał Mon Mothma, i dosyć szybko okazuje się, że to jest po prostu grupka najemników, piratów, złodziei, porywaczy, którzy robią to tylko i wyłącznie dla gigantycznego okupu, który albo zostanie zapłacony przez rebelię i całkowicie wydrenuje to ich skarbiec, albo z drugiej strony Imperium z miłą chęcią to zapłaci, żeby przechwycić wszelką informację. No i tutaj cały na biało wchodzi Lando, który mówi, że rozpoznał po głosie, kim właściwie są tym ludzie, są kim są ci ludzie, przekazuje to informację do Czubaki, żeby wyszła ona od jakichś zaufanych ust, i na samym końcu stwierdza do swojej adwokat, która zarzuca mu, że czemu wykorzystuje taki argument przeciwko sobie. On mówi, że może jestem dwulicowy, może jestem bydlakiem, ale na samym końcu stwierdza, ale również jestem rebeliantem. I teraz tak, a to jest standardowy zeszyt, bym powiedział, zeszyt, który jest taką miniaturką trochę tego, jak Charles Soule pisze tą serię komiksową, czyli z jednej strony mamy jakąś ciekawostkę, mamy jakiś w pewien sposób na pokazanie, jak funkcjonuje rebelia w tym okresie czasu, mamy jego pasję i wykształcenie zawodowe, czyli spór sądowy, który, no tak jak mówiłem wcześniej, jest powiedzmy takim przykładem sporu z jakichś filmów amerykańskich czy seriali, i to jest bardzo, 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 bardzo mocno widoczne. Nie mam dlatego pojęcia, na ile to jest zgodne z rzeczywistością, jeżeli ktoś z Was studiuje prawo albo praktykuje kupuje prawo, to dajcie ewentualnie znać, jak to jest prawdopodobne. Dla mnie jednak jest najważniejsze to, że wraz z końcem serii, ponieważ to jest 45 zeszyt, 50 będzie ostatnim, zbliżamy się już do tego momentu, gdzie Lando kończy swoją transformację. Wątek, który był główny, który jest najważniejszy w tej serii, obok Luke'a Skywalkera, czyli przemiana Lando Calrissiana, tutaj już powoli osiąga swoje, powiedzmy, szczyt, ponieważ Lando nie robi tego dlatego, żeby poprawić swoją sytuację. Nie robi tego nawet dla Lobota, żeby uratować życie swojego przyjaciela. Nie, on to robi, bo wierzy w tą sprawę, bo sam mówi, że pada to hasło I am a rebel. To jedno z takich najważniejszych haseł, które postać pozytywna może powiedzieć w Gwiezdnych Wojnach, żeby pokazać, że rzeczywiście jest po stronie dobrych. Tak więc znów, zeszyt, który jest napisany poprawnie, który jest napisany w porządku, do którego za bardzo nie mogę się o nic przyczepić, poza tym, w jakiej całej otoczce funkcjonuje. Bo gdybyśmy coś takiego dostali przy sequelach albo w jakiejś innej serii komiksowej, która już nie jest tak rozciągnięta jak z gumy w przypadku Star Wars, to naprawdę, naprawdę bardzo bym chwalił. I mimo wszystko chwalę, podoba mi się to, ale tylko i wyłącznie jako element całości i no, mimo wszystko dosyć sporej nieobiektywności mojej względem twórczości Charlesa Soula i jego wątku właśnie Lando Calrissiana. Następny punkt naszego dzisiejszego spotkania to również cały czas zatrzymujemy się w okresie między epizodem 5 a epizodem 6, a mianowicie Darth Vader, seria od Grega Packa, zeszyty 44 oraz 45. I zacznę przewrotnie, ponieważ zacznę od pozytywów, bo paradoksalnie te dwa zeszyty są momentami naprawdę niezłe, ponieważ skupiają się one w dużej części na drugoplanowych bohaterach, ponieważ historia oczywiście cały czas dotyczy tego, że Slymor gdzieś tam założyła jakąś schizmę imperialną, do której dołącza Vader, ale też dołączają inni szarzy, powiedzmy ludzie, oficerowie, członkowie jakiejś powiedzmy całej hierarchii imperialnej, którzy w jakiś sposób przestają wierzyć w Imperium, którzy cały czas są wierny jego ideałom, porządkowi, bezpieczeństwu itd., itd., ale po swojej drodze się w jakby pewien sposób przejechali. I pierwszy zeszyt skupia się na postaci jednego oficera imperialnego, który w czasie buntu droidów ratował zwykłych cywilów, potem zaczął węszyć, dlaczego praktycznie ci cywile zostali wymordowani ostrzałem orbitalnym. Oczywiście doszedł do tego, że to jest Palpatine, za co został zdyskredytowany, za co został zdymisjonowany i tak naprawdę stał się cieciem parkingowym, który wystawia bilety. I w czasie tego pierwszego zeszytu to jest tylko i wyłącznie zagrywka po to, żeby zdobyć informacje, które za chwilę będzie potrzebował Vader, ale mamy tutaj bardzo niezły sposób pokazania zwykłego człowieka, który jasne jest członkiem administracji czy organizacji, jaką jest złej organizacji, jaką jest Imperium, ale który to robi z dobrych powodów dla cywilów, dla ludności, dla społeczności, żeby im, powiedzmy, żyło się w jakiś sposób lepiej. W drugim zeszycie natomiast mamy zestaw naszych bohaterów, którzy podróżują, żeby spotkać się z Darthem Vaderem i mamy tutaj zestawienie, mamy zwykłych, rozgoryczonych ludzi, którzy w pewien sposób nie ufają Vaderowi, nie ufają Imperium, bo zostali zawiedzeni. Z drugiej strony mamy Pride'a, który tutaj jest, tego Pride'a z epizodu 9, który tutaj jest, powiedzmy, zajarany potęgą Vadera, że Vader jest taki super, fajny i tak dalej i generalnie wygląda jak 14-latek, który po raz pierwszy zobaczył jakieś nagranie Corwina na internecie. I z drugiej strony oczywiście mamy zestawionych tych jego, powiedzmy, przeciwników, znaczy sojuszników przeciwników, którzy no, są już bardziej rozgoryczeni. I te momenty tych dwóch zeszytów są niezłe. I generalnie rzecz ujmując, byłoby naprawdę ciekawe, byłoby interesujące, gdyby to była ta esencja serii komiksowej, no może nie Darth Vader, tylko Empire, dziejącej się między epizodem 5 a 6. Czyli zwykli ludzie, którzy, owszem, są w Imperium, ale robią to dlatego, że w coś wierzą, że chcieliby, powiedzmy, żeby żyło nam się lepiej i którzy na przykład nie lubią korupcji, którzy nie lubią kolesiostwa, nepotyzmu i tak dalej i starają się z tym walczyć na tyle, na ile mogą. I o ile to jest niezłe, to dobrze, bo z drugiej strony mamy Dartha Vadera, który jest cholerną plastikową butelką recyklowaną po raz 10, ponieważ w pierwszym zeszycie, 44, okazuje się, że cała ta akcja z panem dającym bilety i tak dalej jest po to, żeby zdobyć informacje od jakiegoś tam barona, który produkuje super zaawansowane droidy bojowe w tajemnicy, żeby, powiem, podbić na to cenę. I oczywiście Vader tam przybywa i przejmuje te droidy, i po to, żeby budować swoją siłę. Po czym okazuje się, że Slymore tak naprawdę mówi o wszystkim Palpatinowi i ona pracuje dla Palpatina, jednocześnie robiąc spisek przeciwko Palpatinowi i zaciągając do niego Vadera, i chyba wygląda na to, że Palpatine znowu chce testować Vadera po raz trzeci, jeżeli się nie mylę, w tej serii komiksowej na 45 zeszytów. No a później cała nasza ekipa udaje się na planetę Typhon, którą ostatni raz widzieliśmy pod koniec pierwszej serii Doktor Aphra, gdzie Vader znów ma jakąś wizję mocy i widzi swojego synka i jest mu z tego powodu smutno i generalnie mamy znowu tę retrospekcję. Generalnie rzecz ujmując, w tych dwóch zeszytach, jak w soczewce, widać, jaką parodią stał się Darth Vader w tej serii komiksowej. Jakby to jest już żałosne. Po raz enty Vader jest testowany przez Palpatina, po raz enty zdobywa jakiś gadżet, artefakt, armię droidów, cokolwiek, wypełnijcie sobie puste miejsce jak chcecie. Oraz oczywiście płacze, bo myśli o Padme, albo o Luke'u i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby to jest straszne, że w tych zeszytach z jednej strony mamy taki typową sztampę gwiezdnowojenną, Darth Vaderową od Grega Paka, a z drugiej strony mamy naprawdę takie przebłyski wątków, które mogłyby być ciekawe, które byłyby interesujące, pokazywać bardziej jakieś te życie w Imperium, nie na zasadzie wszyscy jesteśmy nazistami, wszyscy jesteśmy źli i w ogóle, tylko mamy ludzi, którzy chcę w porządek, chcę mieć, żeby, nie wiem, powiedzmy, na mojej planecie nie było bandytów, nie było piratów i tak dalej, i tak dalej. Więc szkoda. Ale mimo wszystko te dwa zeszyty, które są nawet całkiem nieźle narysowane, muszę przyznać. Szkoda, że kurde, no cały czas mamy tego Dartha Vadera w serii Darth Vader. Teraz przeskakujemy do przedostatniego, trzeciego zeszytu serii komiksowej Darth Windu. Boże, matko bosko. Mace Windu, który oczywiście kontynuuje naszą przygodę i tak jak wcześniej nie miałem prawie nic w ogóle do jarania się w tej serii komiksowej i szczerze mówiąc czekałem na ten trzeci zeszyt prawie wcale. O tyle muszę stwierdzić, że jest to jak na razie chyba najlepszy z całej serii, którą do tej pory dostaliśmy. Bo z jednej strony mamy oczywiście standardowe kontynuowanie wątków, czyli Mace Windu urabia cały czas tą, powiedzmy, naszą piratkę, przemytniczkę, kombinatorkę, żeby to im, czyli Jedi, sprzedała cały ten sekret. Mamy również spotkanie z łowczynią nagród rasy Babu Frika, która zostaje wysłana przez Jabę. I oczywiście na samym końcu nasza ekipa spotyka tych takich, powiedzmy, antynaukowych świrów, którzy chcą spalić całą galaktykę z tego, co mówią. I pod tym względem ten komiks jest jak najbardziej standardowy, bez niczego odkrywczego, ale jest solidnie stworzony, bo z jednej strony mamy tego Mace'a Windu, który jest tym poważnym rycerzem Jedi, ale jednocześnie śmieszkuje sobie z Jody, z sarkazmu i mimo wszystko da się w nim wyczuć jakiegoś człowieka. Z drugiej strony mamy naprawdę przyjemną scenę nie monologu, tylko raczej przemyśleń wewnętrznych Mace'a Windu, co to znaczy nie przejmować się rzeczami niemożliwymi. Jak w pewien sposób poprzez połączenie z mocą on jest w stanie zapanować nad chaosem w galaktyce i tak dalej, i tak dalej. I pod tym względem to jest taki najjaśniejszy moment tego komiksu, tej serii komiksowej, gdzie rzeczywiście mamy trochę motywacyjnie, niczym Michael Jordan w reklamach Adidasa, ale jednak mamy Mace'a Windu, który pokazuje tą swoją filozofię, który postanowił żyć zgodnie z zasadą, że niemożliwe rzeczy są snem, czy powiedzmy nieakceptowanie niemożliwych rzeczy jest niczym sen i on nie pozwoli się z tego snu wyrwać. Więc pod tym względem ten zeszyt jest zaskakująco przyjemny, ale nie będę kłamał, nie czekam jakoś niesamowicie bardzo mocno, jak to się zakończy, no bo zakładam, że albo rzeczywiście te sekrety zostaną sprzedane Jedi i Jedi to gdzieś ukryją, albo ewentualnie nasza piratka i całe jej rzeczy zostaną zniszczone, czy też zabite przez naszych tajemniczych złoli. Ale zobaczymy oczywiście w finale, jak to będzie. Generalnie trzeci zeszyt Mace'a Windu wypada zaskakująco dobrze jak na tą serię. Zostając trochę w okresie pre-prequelowym, jeśli tak to mogę nazwać, Jango Fett. Jango Fett z dwoma pierwszymi zeszytami w tym miesiącu rozpoczął swoje przygody, to również będzie miniseria i mamy tak naprawdę do czynienia z tym, co mogliśmy się spodziewać, czyli łowcy nagród wykonują questy, ponieważ cała fabuła krąży dookoła Hope of Glee Anselm, czyli artefaktu, który został stworzony przy pomocy sztuki dwóch ras zamieszkujących tąże planetę, którą Republika przekazuje, czy też kanclerz Valorum przekazuje z zapasów, czy powiedzmy jakichś tam rezerw muzealnych, czy eksponatów muzealnych Republiki, przekazuje tejże planecie, żeby poprawić proces pokojowy i żeby zakończyła się wojna domowa. Oczywiście ktoś w pewnym momencie kradnie tą rzecz, no i Jango Fett zostaje zatrudniony przez Republikę, co jest ciekawe, bo jakby no, zazwyczaj Jango Fett nam się kojarzy ze złolami, ale nie, w tym przypadku Jango Fett zostaje zatrudniony przez Republikę, żeby odzyskać oczywiście ten artefakt. Jako że nagroda zostaje rozpowszechniona przez całą galaktykę, mamy różnych łowców nagród, którzy dołączają do tego wyścigu, jak i również Aura Sing na przykład zostaje wypuszczona z więzienia, żeby pod kontrolą Republiki właśnie zdobyć również tą nagrodę, czy też zdobyć tą nagrodę, śledząc jednocześnie Jango Fetta. I powiem wam tak, to jest przyjemny komiks. On nie jest przełomowy, ale tak jak łowcy nagród byli szalonym podejściem do bycia łowcami nagród, tak Jango Fett jest raczej komiksem na zasadzie chłop musi w galaktyce za coś żyć i bardzo często powtarza swój cytat, że ja jestem zwykłym chłopem, który powiedzmy próbuje znaleźć miejsce w tej galaktyce, który nie lubi zbytnio gadania, bo jak ktoś zaczyna mu mówić więcej niż dwa zdania w jednym dialogu, to on już ma dosyć. I po prostu Jango Fett wykonuje swojego questa. Dookoła ponoszą się różnego rodzaju inni łowców nagród, z którymi czasami musi się bić, czasami musi się z nimi ścigać. I to wszystko jest jeszcze w takiej miłej pre-prequelowej otoczce, bo mamy już Valoruma, gdzieś tam pojawia nam się fragment całkiem ciekawy, gdzie mamy wiadomości telewizyjne, gdzie Valorum odmawia komentarza, gdzie jest powiedziane, że Federacja Handlowa zaczyna mieć jakieś tam spiny z Nabu i mamy tak naprawdę poczucie, że ta galaktyka normalnie żyje swoim życiem i to, co widzimy, jest tylko jednym jakimś tam z wielu codziennych aspektów tego życia, przez co w połączeniu z całkiem fajnymi naparzankami, dobrze napisanymi z łowcami nagród i jakiegoś różnego rodzaju szumowinami, które no są typowymi szumowinami, nie oszukujmy się, daje to naprawdę przyjemną rzecz. To nie jest jakieś wybitne czytadełko, ale już mogę stwierdzić, że po tych dwóch zeszytach jestem zaintrygowany, bo jest to przyjemne, jest to całkiem zabawne i podoba mi się to. Więc generalnie rzecz ujmując, moi drodzy, Jango Fett jest fajnym czytadełkiem o łowcach nagród i o chłopie, który musi sobie poradzić w galaktyce. Więc moim zdaniem, biorąc pod uwagę jeszcze, że rysunki są całkiem solidne, nawet przyjemne i nawet czekam na więcej. I tak się złożyło, że cały czas, powiedzmy, zostajemy w tym okresie prequelowym, więc teraz czas przejść do kolejnej premiery, która pojawiła nam się w zeszłym miesiącu, a dokładnie Maul Black, White and Red. Czyli jest to ta sama koncepcja, którą jakiś czas temu dostaliśmy przy Darcie Vaderze, czyli komiks narysowany tylko i wyłącznie, czy też prawie tylko i wyłącznie za pomocą tych trzech kolorów, czarny, biały i czerwony, tylko tym razem w przypadku przygód Maula. I w przeciwieństwie do Darta Vadera, pierwszy zeszyt wygląda nieco inaczej, bo przy Vaderze mieliśmy główną historię, która była rozłożona na cztery zeszyty i w każdym, albo pięć zeszytów, już teraz nie pamiętam dokładnie, i w każdym zeszycie, poza tą główną częścią, mieliśmy dwie zamknięte historie. Natomiast w tym przypadku, na razie, w pierwszym zeszycie, dostaliśmy jedną zamkniętą historię przygód Dartha Maula, który zostaje wysłany przed Mrocznym Widmem przez Sidiousa, żeby przechwycił statek więzienny, którym była wieziona sekta wyznająca inny odłam ciemnej strony mocy, która to została przejęta, została pojmana za pomocą, powiedzmy, za pomocą machinacji Palpatina, została aresztowana i miała być gdzieś przywieziona, no i oczywiście kontakt się urwał i Maul ma teraz tam lecieć i załatwić problem. Brzmi typowo, ale... To jest jeden z najbardziej niepokojących komiksów gwiezdnowojennych na takim poziomie horrorowo-creepy, jaki dostaliśmy w nowym kanonie. Bo mamy trzech przywódców, którzy rządzą, powiedzmy, tą sektą i których Maul musi oczywiście po kolei wyrzynać. Mamy latający mózg creepy, który, powiedzmy, wysyła wizję nam przed oczy. Mamy typowego osiłka, który naparza z wielkiego karabinu i tyle. I na samym końcu mamy przerażające coś, co zniewala swoich wyznawców. Więc generalnie rzecz ujmując, biorąc pod uwagę, że mamy trzy kolory, które już robią nam niesamowitą atmosferę, mamy naprawdę horrorowe wątki, klimaty żywcem wyciągnięte z obcego, czy też z Warhammera 40 tysięcy, typu otwieranie, powiedzmy, okna w czasoprzestrzeni do wręcz warpu i skażenie całej galaktyki. daje nam to zaskakująco dobry komiks. Jakby, znaczy zaskakująco dobry, nawet nie tyle zaskakująco, co solidny. Szczególnie biorąc pod uwagę, że Maul, którego tutaj widzimy, jest uczniem Palpatina. Jakby tutaj nie ma w żadnym momencie żadnych wątpliwości, kto jest, nazwijmy to, na górze. Ale Maul myśli, Maul kombinuje, Maul nie jest, powiedzmy, typowym rzezatorem, który idzie i mwahaha, wszystko zarżnie i tak dalej, tylko jest uczniem Sitha, który naprawdę kombinuje, który naprawdę myśli, który ma nawet pewnego rodzaju wątpliwości w stronę Palpatina. Więc generalnie rzecz mówiąc, jeżeli cała ta seria komiksowa będzie moim zdaniem utrzymana w klimacie tego pierwszego zeszytu, wow, to dostaniemy coś, co będzie lepsze niż ten Darth Vader, bo koncepcja tego, że mamy jedną historię na jeden zeszyt, o wiele moim zdaniem bardziej sprawdza się niż ten Vader, który był tak bardzo rozbity, mimo że tam były takie też dziwno pozytywne pomysły, ale tutaj zdecydowanie bardziej ten Maul robi dobre wrażenie na początek, jest niepokojąco, jest creepy, jest dziwnie, jest strasznie, i mi się to jak najbardziej podoba. I teraz, moi drodzy, przechodzimy do jeszcze bardziej prequelowych prequeli, czyli Wielka Republika i kolejna nowość, jeżeli chodzi o serię komiksową, a dokładnie Saber for Hire. Czyli kontynuujemy przygody naszej Ti-Yarik, czyli byłej Jedajki, która tak naprawdę teraz jest Wiedźminę, oraz jej giermka, ucznia, zależy kogo zapytać, Dravena, którzy znajdują się na terenie Occlusion Zone i polują na potwory. Ti-Yarik jest z tego bardzo powodu szczęśliwa, ponieważ nie ma Jedi, więc ludzie nie mogą zgłaszać się do nich po pomoc, więc zgłaszają się oczywiście do niej, więc roboty nie brakuje, wszystko jest fajnie i tak dalej. Z drugiej strony mamy wątek Kipa Socha, czyli syna pani, nie senator, tylko pani kanclerz, który wraz ze swoim chłopakiem przez cały ostatni rok, bo akcja komiksu dzieje się rok po upadku Starlight Beacon, powiedzmy, żyli sobie na błogiej, cudownej planecie i mieli wszystko gdzieś. Nie wiem, zrobili sobie taką wycieczkę hipisowską z lat 60. czy coś w tym stylu. No i z jednej strony mamy ich wątek, gdzie oni zaczynają się niepokoić, że coś się może dziać w galaktyce i tak dalej, i tak dalej. I jednocześnie widzimy, że Nihilowie będą na nich polować. Z drugiej strony mamy Ti-Yarik, która absolutnie nie akceptuje Dravena jako swojego padawana, tylko jakiego takiego pomocnika, i mamy pokazane bardzo mocno wyraźnie, jak oni nie potrafią się zgrać, jak i również jej uwagi i niechęć do działania w galaktyce. Na zasadzie niczym Geralt, który robi tylko dla siebie, ale Ti-Yarik pod sam koniec dostaje informację, że Nihilowie napadają na lokalną wioskę, już ma powiedzieć im, że nie, ale dowiaduje się, że Nihilowie kradną dzieci, które są, powiedzmy, force sensitive, które są wyczułe, czyli to, co jakby Nihilowie robią generalnie w trzeciej fazie cały czas. I teraz tak, mam trochę problem z tą serią komiksową, bo Ti-Yarik nigdy nie była dla mnie wybitną postacią, Temple of the Monster Peak, chyba tak się nazywała ta seria komiksowa poprzednia, moim zdaniem nie była jakaś super rewelacyjna i trochę ciężko mi się, jakby powiedzmy, bardzo z nią połączyć. Jakby, okej, działa to jak najbardziej w porządku i doskonale możemy założyć, że ta historia będzie łączyła nam te dwa wątki, w pewnym momencie Ti-Yarik będzie ratowała Socha z rąk Nihilów, ale bez szału. Jakby, okej, znów, Kevin Scott, nie obraź się, to jest bardzo w porządku napisane, to jest bardzo solidnie napisane, ale nie ma tutaj nic takiego, co sprawiłoby, żebym skakał jakoś niesamowicie z niecierpliwości i czekał, bo jest to bardzo poboczny jak na razie, moim zdaniem, i pewnie tak zostanie wątek z trzeciej fazy. Tak więc, okej, jest w porządku, ale szału moim zdaniem nie ma. No i na sam koniec, moi drodzy, Daniel Jose Older, czyli The High Republic Adventures, seria The High Republic Adventures, zeszyt 4 oraz 5, czyli z jednej strony kontynuujemy wątek Lula Talisola oraz Zen Mrala. Przypominamy, że Lula Talisola straciła pamięć po upadku Starlight Beacon, teraz stara się odnaleźć w swoim nowym życiu, a jednocześnie mamy działania jej oraz jej ekipy, żeby przechwycić statek transportowy z więźniami nihilowymi, który wlatuje na teren Republiki i okazało się w poprzednich komiksach, a teraz się okazuje, że na pokładzie tego statku znajduje się m.in. Farzala, Bucket of Blood, którzy żyją, jak i również inni Jedi, którzy przez ten rok ukrywali się i teraz próbują zorganizować ucieczkę z tej placówki. I to jest fajny zeszyt, bo oczywiście te dwa zeszyty są po pierwsze innym stylu narysowane niż do tej pory i bardziej mi ten styl odpowiada moim zdaniem. Z drugiej strony mamy wątek Luli i Zen, który jest tym takim typowo młodzieżowym aspektem z The High Republic Adventures, czyli dwójka nastolatków, którzy nie potrafią za bardzo ze sobą rozmawiać. Oczywiście na końcu rozmawiają ze sobą, wyznają sobie miłość i Lula ostatecznie rezygnuje z bycia Jedi, żeby być z Zen i być szczęśliwa. I to jest okej. Jeżeli czytaliście wcześniej The High Republic Adventures, no to doskonale możecie się spodziewać, doskonale zapewne wiecie, czego można się spodziewać, ale zaskoczony jestem bardzo pozytywnie, naprawdę niezłą akcją bitewną, jeżeli chodzi o to latające więzienie. Sam koncept tego, że mamy latające więzienie, gdzie powiedzmy plac, spacerniak tak zwany, jest ogrodzony nie taśmą, tylko tarczą. Jeżeli ta tarcza zostanie podniesiona, to wszyscy więźniowie idą w przestrzeń kosmiczną. Jest naprawdę niezły. Mamy nawet jakiś powiedzmy plan bitewny ze strony Jedi oraz Republiki, w jaki sposób się bić z tym statkiem. I jest to niezłe. Jakby z jednej strony jest to dobrze narysowane, jest to fajne akcyjniakowo, mamy tego Farzale, mamy Bucket of Blood, bardziej Farzala. Farzala tutaj gra pierwsze skrzypce zdecydowanie i jego na przykład spotkanie z Kantamem Syn pod koniec mówiące o tym, że no Farzala jesteś już tak naprawdę rycerzem Jedi, było jak najbardziej w porządku. I to mi się bardziej podobało, bo o ile wątek romantycznych nastolatków jest wątkiem romantycznych nastolatków, proszę bardzo, spoko, nie mam z tym problemu. Nawiązania do Escape from Valo, które średnio mnie szczerze mówiąc trochę interesują i płaczący mały nastoletni naukowiec Nihilów nie jest zbyt dla mnie ciekawy, ale ten wątek bitewny naprawdę robi moim zdaniem tutaj główną robotę, jeżeli chodzi o te dwa zeszyty komiksowe. Tak więc, moi drodzy, zakończyliśmy pierwsze po długiej przerwie ziemniaczany przegląd komiksowy. I dajcie znać, co uważacie na temat tego formatu, jakie są wasze wrażenia z mijającego miesiąca, jeżeli chodzi o komiksy gwiezdnowojenne, jak wam się podoba, co uważacie i tak dalej, i tak dalej. A ja na dzisiaj dziękuję wam bardzo serdecznie oczywiście za waszą obecność i standardowo przypominam, że jeżeli lubicie to, co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność, stawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia wkrótce na następnych materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z wami. Na razie, cześć!